Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami fragmentem Bożego Słowa, który w ostatnim czasie porusza mnie. Od pewnego czasu czytam i rozważam taki fragment, w zasadzie jeden rozdział z pierwszej księgi Samuela i chciałbym przejść do tego fragmentu. Wierzę, że około 7 minut potrzeba, żeby ten rozdział przeczytać i myślę, że tych 7 minut czytając, słuchając Bożego Słowa nie zmarnujemy. 25 rozdział pierwszej księgi Samuela. Od wersetu 2 przeczytam. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż, gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci. Niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach, wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc, proszę, twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida: Któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników: Przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz, a także i Dawid przypasał swój miecz. I poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala. Oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ. A wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przystawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: Idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. A gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, tak, że nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: Moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan i jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Niechaj ten dar, który przyniosła Twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę Twojej służebnicy, a Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Pana bowiem prowadzi mój Pan, a zła nie będzie w Tobie po wszystkie dni Twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby Cię prześladować i nastawać na Twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana, Boga Twego. Życie zaś Twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla Ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną rękę. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomni na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła. Do niej samej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu. Patrz, wysłuchałem twojej prośby i odniosłem się do ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Toteż nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: Błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną, sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Myślę, że znamy tą historię. Ja w ostatnim czasie jestem zafascynowany tą historią. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami myślami i pewnymi odkryciami dla mnie. I też chciałbym, żeby taka moja fascynacja wam się udzieliła w tym, żeby odkrywać w Bożym Słowie, które może doskonale znamy, jakąś głębię. Bo wierzę, że jak pisał apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 10 rozdziale i 11 wersecie, a to wszystko na tamtych przyszło i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Kiedy apostoł Paweł odnosi się do wydarzeń związanych z Izraelem, z czasem wyjścia z Egiptu, pielgrzymki po pustyni, wszystkimi wydarzeniami, które potem miały miejsce, to mówi, że to wszystko nie było tylko dla tych ludzi, ale także jest dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. I ja też wierzę, że te wydarzenia, ta historia nie jest tylko, wiecie, jakąś historią, która mówi o ciekawym małżeństwie, które chyba dosyć w dziwnych okolicznościach, nie wiem, może się poznało, ale dobrało. To takie dziwne małżeństwo, prawda? On, głupiec, nieokrzesany, niecnych postępków, złośliwy, bogaty, egoista, mający innych za nic, besztający innych. a ona roztropna i piękna, to jednak jest możliwe. Bo niektórzy mówią, że to nie idzie w parze. Żeby być piękna, o właśnie tak, piękna i bestia, można by rzec. Jak ci ludzie się poznali i jak to się stało, że zostali małżeństwem? Można powiedzieć ogień i woda, dwa przeciwległe światy. I ciekawe, jak wyglądało ich wspólne życie, skoro byli tak różnymi ludźmi. A byli małżeństwem. I czy tylko to historia właśnie o, jak to cennie tutaj pastor zauważył, o pięknej i o bestii? Czy to historia, która tylko pokazuje nam pewne tło związane też z wydarzeniami z życia Dawida? Ja wierzę, że jest coś więcej. I chciałbym dzisiaj też o tym z wami porozmawiać. Rzeczą, która mnie też dotyka w tej historii, to postawa Abigail, która jest nazwana roztropną i mądrą. I tutaj jest ten pewien kontrast, no bo Nabal, tak jak znaczy jego imię, jest głupcem, a jego żona jest mądrą kobietą, jest niezwykle roztropna. I ten kontrast tutaj w szczególny sposób widzimy. Ale ten kontrast tych dwóch różnych postaw jest skoncentrowany i też uwypuklony, zaakcentowany w odniesieniu do Dawida, do króla Dawida. On był namaszczony na króla, ale jeszcze nie był objawiony jako król. Jak tutaj czytamy, wiecie, Nabal odnosi się, zresztą jak nawet jego słudzy zauważyli, zbeształ posłańców Dawida. Ja tu już nie chcę wchodzić w takie szczegóły, myślę, że znamy tą historię. No wiemy, to był bardzo bogaty człowiek. Na tamte czasy 3000 owiec, 1000 kóz, no to naprawdę zacny majątek. Ale też myślę, że będąc bardzo bogatym człowiekiem i myślę, że też mógł polegać na tym, że on tymi ręcyma do tego bogactwa doszedł. On sobie zasłużył na to, żeby właśnie tak o sobie myśleć, bo zapracował na to i stać go na to, żeby traktować ludzi z wysoka. Ale tutaj czytamy, że on wiedział, czyim synem jest Dawid. Wiedział, jaka jest jego historia. Wiedział, powiedział o nim, któż to jest Dawid, któż to jest syn Issajego. Wielu jest sług, którzy buntują się przeciwko swoim panom w współczesnych czasach. Czy w obecnym czasie jest wiele sług, które się buntują? To takie bardzo dla mnie aktualne. W każdym razie widać, że Nabal wiedział, kim jest Dawid, ale nie wierzył w to, kim on naprawdę jest i kim będzie. A sądząc po postawie i słowach Abigail, to ona oprócz tego, że wiedziała, to jeszcze wierzyła. Ale chciałbym tutaj kilka takich szczegółów dotyczących postawy Abigail troszeczkę przybliżyć, bo one mnie poruszały. To, co mnie też porusza w tej historii, to, że wobec Abigail jest powiedziane, użyte słowo, że ona coś zrobiła śpiesznie albo spiesznie. W przykładzie Biblii Warszawskiej jest śpiesznie coś uczyniła. Cztery razy wobec Abigail jest powiedziane, że ona śpiesznie coś zrobiła. Po prostu szybka babka, mówiąc krótko. Potrafiła się jakoś tak spiąć i być szybka. Być może jeszcze też była szybka w robieniu makijażu, tego nie wiemy, albo w przygotowywaniu się do wyjścia z domu, bo to jest cenna umiejętność, żeby zrobić to szybko. Ale na pewno w innych kwestiach była szybka. W jakich kwestiach? Zobaczcie, po raz pierwszy w tej historii o tym, że zrobiła coś szybko, czytamy w 18 wersecie. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków, 200 placków figowych. Załadowała to na osły i to szło przed nią. Abigail była szybka i śpieszyła się w tym, żeby te jej zasoby materialne, którymi dysponowała, które były w jej zasobach, mogę powiedzieć, tak, te wszystkie dobra, to czym dysponowała, Ona była gotowa pośpieszyć się, żeby to wszystko przygotować i dać to Dawidowi. I to jeszcze miało iść przed nią. I tu mamy dosyć, no, myślę, że ładny magazyn z Biedronki można by też tutaj zaopatrzyć taką ilością różnego rodzaju produktów. To chyba bardziej jakieś delikatesowe produkty, niekoniecznie takie zwykłe. Ale ona miała taką postawę, że jest gotowa szybko to, co ma, to, czym dysponuje, co jest w jej zasięgu, żeby to dać, żeby to szło przed nią, żeby tym się dzielić. Druga rzecz, która mnie też porusza, to to, że w wersecie 23, kiedy już zobaczyła Dawida, to zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Ona była szybka w tym i nie miała problemu, żeby wyrazić wielkie uniżenie i wielki szacunek i wielką pokorę wobec tego, o którym wiedziała, że jest królem. Szybko była gotowa złożyć pokłon i tak myślę sobie, że w tym geście wyraża się to, że ona też i te zasoby niematerialne, które miała w sobie, była gotowa jakby oddać swoje możliwości, swoją uznanie czy pozycję. Była kobietą, która miała bardzo bogatego męża. Myślę, że wiele różnych osób przed nią kłaniało się. I ona miała podstawy ku temu, żeby powiedzieć, no chwileczkę, to inni powinni przede mną czapkę z głowy zdejmować, a nie ja. Ale ona była gotowa, żeby nawet w szybki sposób nie trzymać się swojej pozycji, własnego ego, uznania, bogactwa, wiedzy, kompetencji, relacji, postawy, możliwości, tego, co miała. Ona szybko była gotowa jakby to oddać i pokłonić się przed królem. Kolejny raz to pojęcie szybko, pospiesznie związane z działaniem Abigail jest użyte też w wersecie 42, że Abigail śpiesznie powstała, śpiesznie wsiadła na osła i pojechała za posłańcami Dawida i została jego żoną. Taka gotowość i szybkie działanie w tym, żeby okazać posłuszeństwo tej propozycji, temu wezwaniu, bo Dawid posłał swatów, swojej sługi, aby zaproponować jej małżeństwo. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Mnie to porusza, dlatego że wspomniałem wcześniej, że w Abigail widzę postawę wiary, której nie dostrzega mu Nabala. Jaka była wiara Abigail? W co ona wierzyła? Też tutaj pozwoliłem sobie i chciałbym tutaj kilka tych fragmentów przeczytać. W tej historii widzę, że ja przynajmniej widzę taką szczególną postawę, która dla mnie mówi o wierze Abigail. Kiedy ona mówi, że do Dawida kierując słowa, że Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Odnosi się do tego, co Bóg zapowiedział i powiedział Dawidowi, zawierając z nim przymierze. Między innymi w drugiej księdze też i Samuela, w pierwszej księdze Kronik. Czytamy o tym w 17 rozdziale pierwszej księgi Kronik, w 7 rozdziale drugiej księgi Samuela, 16 wiersz, ja przeczytam może. Tutaj to prorok mówi, przekazując Boże Słowo Dawidowi, i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. To w kontekście sytuacji, kiedy Dawid chciał zbudować dom Bogu. Bóg mu mówi, że to nie ty zbudujesz dom, że to twój syn, ale ja twój dom, twoje królestwo utwierdzę na wieki. I my czytając Boże Słowo wiemy, że to nie jest tylko zapowiedź dotycząca ciągłości dynastii Dawida. Ale wierzę, to jest także zapowiedź, która już wskazuje na przyjście tego, którego nazywano synem Dawida. Na przyjście Jezusa Chrystusa. To w Nim i przez Niego to ten tron Dawida będzie utwierdzony i będzie umocniony na wieki. To proroctwo jest w wielu miejscach w Bożym Słowie. Izajasz w 9 rozdziale, kiedy zapowiada narodzenie i panowanie księcia pokoju. To też mówi w 6 wersecie takie słowa: potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Tam wcześniej jest mowa o tym, że dziecię nam jest dane, narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu. Nazwę go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. O kim to mowa? O Dawidzie? O Jezusie Chrystusie. Ale to jest konsekwencja przymierza, które Bóg zawarł z Dawidem, obiecując, że jego tron, jego królestwo będzie utrwalone na wieki. I też do tego proroctwa, do tych słów odnosi się anioł Gabriel, który spotkał się z Marią, mówiąc jej o tym, że urodzi Syna Bożego. W 1 rozdziale Ewangelii Łukasza, 31 werset i poniższe: i oto poczniesz w łonie i urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus, ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da Mu Pan Bóg tron Jego Ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwu nie będzie końca. Słowa, które wypowiada Abigail, wymagają wiary. Bo mówi to do Dawida, który w tym czasie jest uciekinierem i tuła się po pustyni. I nie ma żadnych insygni władzy. A nie ma ani korony, ani berła. Nie ma żadnych tutaj jakichś tam notarialnych zapewnień, że to właśnie on jest tym królem, którego Bóg królestwo utwierdzi na wieki. I poza tym, wiecie, to jest człowiek, który wysłał sługi do jej męża, do Nabala, bo oni nie mają co jeść. To jest król? I może słusznie Nabal widział w nim jakiegoś nie wiadomo kogo, kto próbuje wyłudzić trochę jedzenia i swoich wojowników nakarmić. Co to za król? Ale Abigail mówi do niego, że Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Potem mówi, że mój Pan prowadzi wojny Pana. Ja czytając, zastanawiając się, widzę i mam bardzo takie, wiecie, wyraźne skojarzenia. Kto prowadzi wojny Pana? Jak czytam 19 rozdział Księgi Objawienia o tym, który się pojawi na koniu, który ma szatę zmoczoną we krwi, którego imienia nikt nie zna, tylko on sam i który mieczem wychodzącym ze swoich ust pokona wszystkich, którzy się sprzeciwili Bogu. Król królów i Pan panów, Słowo Boże, Jezus Chrystus. On prowadzi i jak powiedział też na Areopagu apostoł Paweł, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie z martwych właśnie tego męża, którego ustanowił sędzią. Potem też ona mówi, Abigail, że zła nie będzie w tobie po wszystkie twoje dni. Czy jest ktoś, w kim nie ma w ogóle zła? Czy w Dawidzie nie było zła? Ja myślę, że Dawid dosyć dużo złych rzeczy zrobił. Może z pewnością mniej niż ja, ale nie ma człowieka, który nie ma w sobie po wszystkie swoje dni zła. Ja widzę w jej słowach wiarę i wskazanie na kogoś, o kim czytamy na przykład w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, w wersecie 22. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Albo w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, I w wersecie 21 apostoł Paweł tak pisze: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, żebyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On nie znał grzechu. I sam Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 46 wersecie: Któż z was może mi dowieść grzechu? To mówi Jezus do Żydów, z którymi rozmawiał. Wiele fragmentów, myślę, że my znamy Hizę Hebrajczyków, że on jest podobnie doświadczony jak my we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I Abigail mówi do Dawida, że zła nie będzie w tobie po wszystkie twoje dni. Potem kolejną rzeczą, którą mnie zadziwia, która mówi Abigail do Dawida, że życie przechowuje w wiązce żyjących u Pana. Jest taka wiązka żyjących, którzy są cały czas żyjący, żywi, i ta wiązka jest u Pana. To jest w wersecie, teraz mi się tutaj... Tak. W 39. Życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana Boga Twego. Jest tylko jeden, który tam też mówi o sobie w Księdze Objawienia w 1 rozdziale, w wersecie 17. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. W tej wiązance żyjących jest tylko jeden. On żyje, on jest żywy. Dzieje apostolskie, 25 rozdział, 19 werset, to tam mowa o Pawle, jak został też schwytany, miał być odesłany do Rzymu i ten, który przetrzymywał go, pisał list do swojego zwierzchnika i mówi, że oni tam toczą spory o jakiegoś Jezusa, który umarł, ale Paweł utrzymuje, że on żyje, że jest żywy. Wierzę, że tylko nie Paweł utrzymywał, że Jezus jest żywy. My też to utrzymujemy, prawda? On jest żywy, on żyje. I dlatego jedynie, że on żyje, to my żyć będziemy, pokładając naszą ufność w nim. Ale w wielu miejscach i Pan Jezus mówił: ja żyję i wy żyć będziecie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana. I kiedy Abigail mówi o tym, że to życie będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana, to ja tutaj widzę takie słowa prorocze. Nie wiem, czy Abigail była tylko mądra i roztropna, czy miała jakieś takie inklinacje prorocze, że widzi pewne rzeczy w Dawidzie. I kiedy też potem mówi, że twoich wrogów, to też taka no, piękna poetyka, niechaj wyrzuci jak z samego środka procy Pan Bóg jego wrogów. I zaraz mi się nasuwa to, co jest napisane w 1 rozdziale Listu do Hebrajczyków, i to jest też cytat ze Starego Testamentu, tutaj przytoczony, związany z Panem Jezusem, związany z Jego wielkością, z Jego wyższością od wszystkich aniołów. Jest powiedziane, do którego bowiem z aniołów powiedział, to 1 rozdział 13 werset, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. To Bóg mówi do swojego Syna. Niby twoich wrogów, żeby Bóg jak z samego środka procy wystrzelić. Jestem pod wrażeniem tego, co potrafiła widzieć i co wyrazić, wypowiedzieć Abigail, patrząc na Dawida. Ja wierzę, że to, co ona mówiła, wynikało z tego, że wierzyła Bogu, wierzyła Bożym obietnicom. Wiedziała, co Bóg obiecał Dawidowi i widziała to, czego jeszcze nikt nie widział. Może nawet sam Dawid sobie nie zdawał sprawy, jak to będzie. Ale kiedy Dawid też mówi do niej, że jesteś, to nie tylko do jednej było powiedziane, błogosławionaś ty, ale także do Abigail powiedział Dawid, błogosławionaś ty, że Bóg cię wysłał dzisiaj. żeby mnie zatrzymać, żebym nie brał sprawy w swoje ręce. To też taką dygresję pozwolę sobie tu uczynić, bo wiecie, ten 25 rozdział jest między 24 a 26. To oczywiste, prawda? Nie może być inaczej. A w 24 rozdziale 1 Samuela jest powiedziane, jak to Dawid okazał wspaniałą myślność Saulowi. Kiedy Saul wszedł do jaskini za potrzebą, a tam był cały oddział z Dawidem i mówił mu, Bóg wydał twojego wroga w twoje ręce, zrób porządek. I co mówi Dawid? Ja nie mogę, to pomazanie z Boże. Nie mogę wziąć sprawy w swoje ręce. A potem jest 26 rozdział, po tym 25, kiedy Saul znowu z żołnierzami udał się na pustynię, żeby złapać, dopaść Dawida. No i tak Bóg uczynił, że spali w środku obozowiska Saul, dookoła jego cała gwardia przyboczna, wszyscy żołnierze. I była u jego głowy wbita włócznia i dzbanek na wodę. Chyba nie elektryczny z Elmera, taki jakiś zwykły. I Dawid ze swoim jednym wojownikiem wchodzi w środek tego obozowiska, staje przy Saulu i ten jego wojownik mówi, słuchaj, tylko raz tą włócznią pociągnę i drugi raz nie będzie trzeba. Bóg wydał twojego wroga w twoje ręce. I tam i Dawid mówi, myślę, że też już po tej historii z Abigail, mówi, tak nie może być. Ja nie mogę brać sprawy w swoje ręce. To Bóg uczyni w swoim czasie. Jakby znał to słowo, nie mścijcie się sami. Ja odpłacę, mówi Pan, pomsta do mnie należy. Albo zginie na wojnie, albo umrze, ale ja tego nie zrobię. Wzięli tylko włócznie i ten dzbanek i wyszli potem. Znamy tą historię, tak? Wierzę. Wiecie, i to się dzieje po tym wydarzeniu, wierzę, w którym Bóg przez Abigail pokazał coś Dawidowi też, żeby nie brał sprawy w swoje ręce. Potem minęło około 10 dni, i Bóg tak sprawił, że ten, który zhańbił, czy zbeształ, czy wyraził taką wielki nietakt popełnił wobec Dawida, Nabal umarł. To Bóg dotknął Nabala. I tak się stało. W tych działaniach widzę niezwykłą postawę Abigail. I tak sobie myślę, że ona była chyba chrześcijanką. Ona była chyba częścią Kościoła. Bo skoro mówi takie rzeczy, to musi mieć wiarę nowotestamentową. Musi znać Pana Jezusa. Że mówi takie rzeczy. Że ten potomek Dawida to właśnie jest ten, o którym takie pięknych słowach jakby składa świadectwo. I Dawid mówi, to Bóg cię wysłał. To Bóg za tym stoi. Ale ona w tych działaniach była pośpieszna. Ona szybko coś robiła. I to mówiłem o trzech razach, kiedy jest słowo pośpiesznie coś zrobiła w odniesieniu do Abigail, ale czwarty raz jest powiedziane, że coś pośpiesznie zrobiła i to mówi sam Dawid. Tutaj w wersecie 34. Gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. Sam Dawid to dostrzega, że gdyby ona nie była szybka w swoim działaniu, to już nie byłoby co ratować. Tu też, wiecie, widzę bardzo wielką i głęboką prawdę. Idzie król z mieczem, choć jeszcze jako król nieobjawiony, ale on nadchodzi z mieczem. I jak człowiek szybko nie wyjdzie na spotkanie do niego i nie padnie mu do nóg i nie złoży przed nim tego, co ma, to ratunku nie będzie, bo będzie za późno. Tylko dlatego ona została uratowana i jej dom, jej bliscy, bo ona nie czekała. Ale szybko wyszła na spotkanie króla, który idzie z mieczem, przypasanym do boku. Ja wierzę, że król nadchodzi, kochani. On nadchodzi z mieczem. Apostoł Paweł mówił, już wcześniej wspomniałem na Areopagu, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Był czas, nie trzeba było się spieszyć. Spokojnie. Mamy czas na luziku. trzeba jeszcze to i tamto zrobić, trochę pożyć, ale potem na starość to my się zepniemy, pośpieszymy i załatwimy sprawę z tym królem tak, żeby było dobrze. Mamy czas. Ale teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Gdyby Abigail nie pospieszyła się, nie byłoby co ratować już. Dla mnie to niezwykły obraz. Też mnie zastanawia to, wiecie, że kiedy Dawid wysyła, on chce mieć ją za żonę. On chce ją poślubić. 5 dziewczyn idzie razem z nią. Abigail była mądra, a te 5 było, jakich myślicie? No chyba też. Bo może być 5 mądrych i może być 5 głupich, nie? W 25 rozdziale Mateusza. Też 25 rozdział. Ciekawe, dlaczego 5 poszło z nią. Kiedy została zaproszona, bo król mówi, ja chcę mieć taką żonę. Nie dlatego, że była piękna. Nie dlatego, że była rozsądna, rozumna i roztropna. Wierzę dlatego, że wierzyła. Król mi chce taką żonę, taką oblubienicę, która wierzy. Taką chce wziąć do siebie. I te 5 mądrych. Czy to nie obraz Kościoła? I one poszły z oblubienicą na spotkanie oblubieńca. Bo zrobiły to szybko. Bo nie czekały. Bo nie myślały, mam czas jeszcze, żeby tą oliwę sobie gdzieś tam w Lidlu czy w Biedronce kupić. Tutaj w tym działaniu też mnie to porusza. Wiecie, bo najpierw u Abigail widzę, że ona musiała samodzielnie podjąć pewne decyzje. Bo kiedy jeden ze sług opowiedział o tym, jak to było, bo z Nabalem nie szło pogadać. Ale jeden sług mówi, jak to było wtedy z Dawidem w polu i mówi do niej, rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, bo zguba jest postanowiona. I ona musiała sama podjąć pewne decyzje. I w tych decyzjach musiała być szybka. W tym działaniu musiała być szybka, bo nie ma czasu. Ale potem to ostatnie działanie, to pośpieszne wstanie, to, że wsiadła na osła i z 5 pojechała do Dawida, bo ją wzywa, aby była jego żoną, to już było szybkie okazanie posłuszeństwa. Ona sama nie podjęła inicjatywy, sama nie wykazała się kreatywnością i pomysłowością, żeby tak zakręcić Dawidem, żeby on zrobił to, co ona by chciała. Tutaj widzę, dla mnie to jest coś niesamowitego, że najpierw potrzebna jest decyzja, samodzielna decyzja i szybkie działanie, a potem potrzebne jest szybkie działanie w posłuszeństwie temu, co król mówi. Psalm 119, 60 werset, mówi takie słowa. Śpieszę, a nie opóźniam się wypełnić przykazanie Twoje. Śpieszę się, przestaję się ociągać, aby wiernie przestrzegać Twoich przykazań. Śpieszę się i nie zwlekam, by postępować według Twoich nakazów. Śpieszę więc, ani chwili nie zwlekam, by wypełnić Twoje przykazanie. Pamiętacie kiedyś, jak to było z podróżowaniem pociągiem? No różnie było. Ja mam takie obrazy w głowie i pamiętam to, jak tam pod koniec lat 80. tutaj będąc w Gdańsku, gdzieś tam wyjeżdżałem na jakiś urlop, na jakąś przepustkę. I to były takie okresy, kiedy tam więcej z naszej szkoły chłopaków wyjeżdżało. To pamiętam Paweł Szary, czy tam z Piotrkiem, czy jeszcze inni kumple siadali w pociąg, najpierw w SKM-kę, jechali na Leszczynki, bo tam na bocznicy ten pociąg stał i już się tam w południe pakowali, zajmowali przedziały, gdzieś tam zasłaniali firanki, zakręcali drutami, żeby tam nikt nie wszedł. I potem jak już pociąg wjeżdżał w Gdyni na peron albo do Gdańska, to już był tak załadowany, że oni tam trzymali i wtedy się oknami wchodziło. No i bagaże wrzucało. Trzeba było się spieszyć, żeby mieć miejsce. Wiecie, bo ten pociąg jedzie. Jak się nie pospieszyłeś, to nie wsiadłeś i zostałeś na peronie. Tradycyjne kategorie pociągów w Polsce są takie. To są pociągi osobowe, które zatrzymują się na wszystkich przystankach i mają najtańszy bilet. Są pospieszne i są jeszcze przyspieszone. Zatrzymują się na wybranych przystankach. Cena biletu jest jak na osobowy. Pośpieszne są i zatrzymują się wyłącznie na wybranych, ważniejszych stacjach. I takie miałem skojarzenie wobec Abigail. Ona pośpiesznie działała. Wiecie, jak ten pociąg pospieszny, tylko się zatrzymuje na wyłącznie wybranych, ważniejszych stacjach. A to wszystko, co jest niewybrane i nieważne, zupełnie jej nie interesuje. Są jeszcze pociągi ekspresowe. One są takie jak pośpieszne, tylko że bardziej komfortowe. Ale myślę, że nie chodzi o to, żeby w komfortowych warunkach jechać. Chodzi o to, żeby do tego pociągu wsiąść i pojechać. Bo on się nie zatrzyma na każdej stacji. Ona była pośpieszna, Abigail, w swoich działaniach. Te działania prowadziły do błogosławieństwa. Nieocenionego błogosławieństwa. Została żoną króla. Została nazwana błogosławionaś ty. Ja wierzę, wiecie, że w naszym życiu potrzebujemy czasami sobie zdać sprawę, że musimy być pośpieszni. Ale w tym, co jest związane z królem i z tym, że on przychodzi. I te działania, które też podjęła Abigail, dla mnie są zachętą, aby pomyśleć, czy nie powinienem przyspieszyć w dysponowaniu zasobami, które mam. Ciekawe dla mnie jest to, że ona, kiedy przyniosła to, co miała i to, co oddała królowi, to powiedziała też tutaj w 27, niechaj ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługą, którzy towarzyszą mojemu panu. Ona daje to królowi, ale ma świadomość, że król to da ludziom swoim. Możemy służyć naszymi zasobami, które mamy i powinniśmy być w tym szybsi niż jesteśmy. Ze świadomością tego, że możemy służyć królowi, kiedy dajemy jego sługom. Taka tutaj prosta rzecz, ale dla mnie no, niezwykła. Bo nie można kochać Boga, jak się nie kocha człowieka. W tym wymiarze, żeby też nieść pomoc i dzielić się, dawać tym, co Bóg pozwolił nam mieć w naszych zasobach, czym możemy dysponować. Jesteśmy szafarzami. I pomyślmy, czy wzorem Abigail pośpieszymy z tym, aby dysponować w mądry sposób, dając królowi, dając to dla niego, aby to też służyło jego sługom, tym, co mamy. I też w tym była pośpieszna, żeby, wiecie, paść na twarz i złożyć jemu pokłon. Jak jest z tym oddawaniem pokłonu? Czy spieszymy do tego? Abigail była pośpieszna w tym, żeby paść na twarz przed królem i złożyć jemu pokłon. I te całe zasoby niematerialne. Była gotowa w uwielbieniu, w szacunku, w bojaźni, w chwale dla niego. Być pośpieszna w tym. Nie zwlekać, nie ociągać się, nie myśleć, nie wiadomo co. I była w tym pośpieszna. I pośpieszna była w tym wezwaniu, w posłuszeństwie na wezwanie króla. Chodź, ja chcę mieć cię za żonę. W tym była pośpieszna. Król nadchodzi i idzie z mieczem. I wierzę, że ten przykład dla mnie jest wielką inspiracją, też wierzę, że dla nas dzisiaj powinno być to zachętą, inspiracją. Jeżeli jeszcze nie wyszedłeś na spotkanie tego, który nadchodzi z mieczem, aby sprawiedliwy Boży sąd rozpocząć i pełnić, to pośpiesz się i wyjdź na jego spotkanie. bo jutro może być za późno. Jutro do nas nie należy. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia i ten król jest otwarty, aby okazać łaskę i przychylność. Ale trzeba do niego wyjść. Zobaczcie, jak ona nawet wyszła. Niesamowite to jest dla mnie, jaką ona ma postawę. To moja wina. Przebacz mi. Ona wzięła na siebie winę tego swojego chłopa. Co zrobiła złego? Ale jakże jaka postawa pełna gotowości do tego, żeby uniżyć się i wyznać winę. Prosić o wybaczenie. Doświadczyła tego? Doświadczyła, bo król okazuje łaskę. On przebacza. On daruje winę. Ale przyjść do niego, wyznać mu swoją winę. Powiedzieć, to moja wina. Wybacz mi. I taka niezwykła postawa pełna uniżenia i pokory podoba się królowi. Król ceni, bo Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym okazuje łaskę. Jak właśnie Dawid to uczynił, który jest takim typem i tym, który wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Ale też bądźmy naśladowcami wierzy Abigail w tym, żeby pośpiesznie okazać posłuszeństwo królowi, w tym, żeby pełnić jego rozkazy, w tym, żeby dysponować tym, co mamy, żeby to przynosiło jemu chwały, jego kościołowi, jego sługom. Wierzę, że to są takie rzeczy, które podobają się jemu. I mnie to zachęciło, zainspirowało i pobudziło, aby pomyśleć też o moim życiu. W obliczu tego, że król nadchodzi, w obliczu tego, że żyjemy u kresu wieków i Pan Jezus lada dzień przyjdzie. Pośpieszmy, wsiądźmy do tego pośpiesznego, który prowadzi do błogosławieństwa. Amen. Powstańmy proszę, pomodlimy się.